super. W 41 wersecie 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, pamiętacie, pojawia się syn, który jest opętany przez demona, uczniowie próbują go wypędzić, nie udaje się. I Jezus mówi następujące słowa. Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie niewierzący i przewrotny. Jak długo mam być z wami i mam was znosić? Słuchajcie, nie, czasami nam się wydaje, czy mamy bardzo przedziwne, to nic dziwnego, sami jesteśmy grzeszni, mamy przedziwne pojęcie, co to znaczy bezgrzeszność. I Jezus, i oczywiście chodzi mi o ten urywek, czy o te słowa Jezusa, Jezus nie zgrzeszył. Jezus nie zgrzeszył z niecierpliwieniem się. Dlatego, że On był bez grzechu. Ale zwróćcie uwagę. Oto zobaczył niebo, oto zobaczył swoich przyjaciół, oto zobaczył Ojca, który do Niego przemówił. I można powiedzieć, że zatęsknił za celem swojej podróży. I nic dziwnego, że chwilę później mówi, jak długo jeszcze będę was znosił. Ale pierwszy środek, którego potrzebujemy, aby wytrwać, to jest pamiętać, że zmierzamy do nieba. Opowiadajcie o tym swoim dzieciom, sami pamiętajmy o tym, że niebo jest celem naszej podróży, bynajmniej to nie jest żadna jakaś ucieczkowość, przed którą, i to słusznie, się bronimy. Druga rzecz, czy druga zachęta, którą znajdujemy w tym urywku, to tak jak później przyjdzie, pamiętacie, anioł z nieba, który będzie umacniał naszego Pana w ogrodzie, kiedy ten będzie targany przez strach, anioł z nieba go będzie umacniał, tak teraz pojawiają się jego dobrzy znajomi, jego przyjaciele, którzy za swojego życia z kolei wszystko dla niego oddali. Gdzie jest to powiedziane, że wszystko dla niego oddali? No w wielu miejscach. Ale pamiętacie, w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest powiedziane o Mojżeszu, że co? Że wybrał hańbę. Ale jaką hańbę? Chrystusa. Zamiast wygód egipskich. Zamiast wygód egipskich zdecydował się wybrać jednak Chrystusa. Tak więc pojawia się dwójka przyjaciół, Mojżesz i Eliasz. Jakżeby mogli zostawić go samego w takiej chwili? No wręcz można powiedzieć po ludzku, absolutnie to było niemożliwe. Przychodzą i rozmawiają z nim, wzmacniając go, zachęcając go, ale rozmawiają z nim, i to ciekawe stwierdzenie, zobaczcie, 31 werset, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, i dosłownie tam, to nie jest słowo na śmierć. Słuchajcie, to słowo występuje trzykrotnie w Nowym Testamencie, tylko jeszcze raz, jeden raz odnosi się do śmierci, tak jak tutaj śmierć, bo rzeczywiście odnosi się do śmierci. I zgadnijcie gdzie, czy kto używa tego słowa w odniesieniu do swojej śmierci. No oczywiście ten, który doświadczył tego doświadczenia z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza. Czyli znajdujemy to w liście Piotra. Piotr, mówiąc o swojej śmierci, używa właśnie tego słowa, czyli exodus, czyli wyjście. Ale nie bez przyczyny, dlatego że i Mojżesz przeszedł przez exodus, jeden i drugi. Dlaczego akurat to słowo jest użyte? No, exodus to oczywiście wejście do ziemi obiecanej, wejście do obietnicy, ale jest to wejście przez ostateczną próbę, ostateczny test. Czyli to jest test, który prowadzi właśnie do wejścia do obietnicy. Przez próbę, najwyższą próbę ku wolności. Najwyższą próbę przez najwyższą próbę do chwały. Tak więc Mojżesz i Eliasz zachęcają go, umacniają go, nie mogą się doczekać. Pewnie mówią mu, to już nie będzie długo, to już jeszcze chwila, a będziemy razem. Tak więc dwie rzeczy, które widzimy, to jest obraz nieba. Druga rzecz to są przyjaciele, którzy stoją przy nim, wspierają go, rozmawiają o tej najcięższej próbie, która na niego nadchodzi. Słuchajcie, jaki był efekt tej zachęty, efekt tego wsparcia? No oczywiście efektem tego wsparcia, efekt tego wsparcia znajdujemy w wersecie 51. Jezus i stało się, że gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, do góry, dosłownie powiedziane, i wtedy postanowił pójść do Jerozolimy. Dosłownie jest tam powiedziane, zwrócił swoją twarz z determinacją. Z determinacją zwrócił swoją twarz w kierunku Jerozolimy. Czyli po zachęcie nieba, oto Jezus zwraca swoją twarz ku Jerozolimie. Słuchajcie, nie mam tego slajdu, jeżeli macie wasze Biblię, 32 werset, tak jak mówiłem, cały ten urywek jest wsparciem, jego celem jest wsparcie dla nas, abyśmy my nie ustali, abyśmy my również zachęceni byli tymi samymi rzeczami, którymi Jezus został zachęcony. Zobaczcie, 32 werset. Cały urywek zbiega się. Jest naprawdę, słuchajcie, to jest ekscytujące. Jeżeli weźmiecie ten urywek, który przeczytał Sebastian, od początku do końca wszystko się zbiega, aby zbiec się w tym 32 wersecie. A 32 werset brzmi, a Piotra i jego towarzyszy zmógł, jeśli pamiętacie jeszcze, zmógł doskonałe słowo, którego niestety w wielu językach brakuje. Zmógł, co to znaczy? Zmożył. Co to znaczy zmożył? Zamordował. Uśmiercił. Zmógł, uśmiercił sen. Słuchajcie, to nie był zwykły sen taki, że jeszcze trochę pooglądam, a jeszcze mam jakiś wybór, a jeszcze nie pójdę spać. To nie był sen, co do którego mieli jakikolwiek wybór. To był sen, który ich zmógł. To była śmierć, która na nich nastała. To był sen, który był obrazem śmierci. Zmógł ich sen, i teraz zobaczcie, w jednym wersecie, jednym tchem znajdujemy, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego, chwałę Chrystusa i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. Czyli w jednej chwili zmógł ich sen, który zmożył ich, sen, który, co do którego nie mieli wyboru. Następnie w jednej chwili, w tym samym tchu, bez żadnej zwłoki, obudzili się, i tam jeszcze słowo, które jest obudzili się, brzmi w pełni obudzili się. Czyli jest jeszcze dodatkowa sugestia, że obudzili się do pełni życia. W pełni obudzili się. Czyli to, co tu jest, no i rzeczywiście pamiętacie gdzieś w liście do Tymoteusza na końcu apostoł nazywa to życie, które nadchodzi, prawdziwym życiem. Nie to, że to nie jest prawdziwe, ale to, co nadchodzi, jest prawdziwym życiem. Ale co? Gdy się obudzili, czy w pełni obudzili, ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. Czyli, słuchajcie, to jest ta zachęta. Ta największa próba, która na nas przychodzi. Bóg nie chce, żebyśmy mieli jakieś wątpliwości i niepewność i strach co do tego, co i jak to będzie wyglądało, ale Bóg opowiada nam i mówi, że tak jak z Piotrem, którego i towarzyszami jego, których zmógł sen, w jednej chwili obudzili się, by zobaczyć chwałę, chwałę Chrystusa i chwałę przyjaciół, którzy odeszli przed nim. Słuchajcie, tak to wygląda, tego oczekiwać mamy, że w momencie, kiedy przyjdzie godzina naszej śmierci, w jednej chwili zaśniemy tylko po to, aby momentalnie obudzić się w obecności naszego Pana i w obecności naszych przyjaciół, którzy odeszli przed nami. Jeszcze na jedną tylko rzecz zwrócę uwagę. Zobaczcie 35 werset. 35 werset. I wydawałoby się, że ten werset powinien być w sercu urywka, jednak nie jest. Jak powiedziałem, ten 32 jest w sercu urywka. Ale 35 werset stwierdza, co następuje. A z obłoku odezwał się głos: ten jest Syn mój wybrany, umiłowany, Jego słuchajcie. Ten jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Czyli zobaczcie, Ojciec wskazuje na Syna, wskazuje na Syna i opowiada o Synu, że za probatą mówi, to jest Syn mój wybrany, to jest Syn mojej miłości. Słuchajcie, kiedy słyszymy takie słowa, no to już momentalnie wiemy, co to oznacza. Wczoraj, jakbyś ci, którzy przyszli na mycie okien i na grupę, no to już wiedzą momentalnie, aha, jeżeli Bóg mówi o swoim Synu, On jest Synem moim umiłowanym, już wiemy, co nadchodzi. Nadchodzi 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Nic innego nie może nadejść. Nadchodzi 12 rozdział listu do Hebrajczyków, czyli nadchodzi doświadczanie, nadchodzi próba, którą miłujący ojciec zsyła na swojego syna. Jeśli umiłowany, to oznacza próba, w naszym wypadku oznacza doświadczanie, w naszym wypadku oznacza karcenie. On był skarcony, on był ukarany za nasze winy, podczas gdy wy karzecie swoich synów i swojej córki za ich winy i dla ich dobra. Tak więc dzieci, nie zniechęcajcie się, kiedy rodzice was karcą, czy stawiają wam jakieś ograniczenia, dlatego że tak jak w tym przypadku, to jest obraz miłości waszych rodziców w stosunku do was. Tak więc Bóg mówi o swoim Synu, to jest Syn mój wybrany, mój Syn umiłowany. I oczywiście widzieliśmy to już wcześniej, by ktoś usłyszał podobne słowa od Boga. I oczywiście wiemy, że kiedy ktoś usłyszy podobne słowa od Boga, wiemy, co nastąpi następnie, co dalej, co będzie się działo dalej. Widzimy w 8 wersecie Księgi Hioba, rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, bo nie mam mu równego na ziemi. I teraz, mąż to nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Gdzie wielokrotnie pojawia się taki język? No i oczywiście taki język pojawia się na przykład w trzeciej Mojżeszowej. Zwierzęta ofiarne musiały być bez skazy. Nie mogły być jakieś przekoślawione. Nie mogły być z wybitym okiem. Miały być bez skazy, bez nagany, po to, żeby ofiarujący mógł je złożyć w ofierze, zabić, a następnie kapłan, jak powiedziałem, kładł je na ołtarz, gdzie przez ogień unosiły się do nieba. Słuchajcie, Bóg jest doskonały, ofiary składane Bogu muszą być doskonałe i ciekawe jest to, że tak jak faceci, jak przejeżdża Lamborghini ulicą, to nie ma faceta, który by się nie odwrócił w jakieś, wydaje się to atrakcyjnie, atrakcyjne, ciągnie nas, o, co to widziałeś? Odruchowo, niekontrolowany sposób. Wydaje się, że w podobny sposób reaguje Bóg, który dostrzega doskonałość, który dostrzega doskonałość i zwraca na nią uwagę. Bóg trzykrotnie ogłasza Hioba bez skazy na początku księgi. I słuchajcie, wiemy już, co nadejdzie. Nie musimy czytać, mówiąc po głupiemu, nie musimy czytać całej księgi. Wiadomo, co będzie dalej. Za chwilę ogień zostanie podłożony pod Hiobem, a Hiob wzniesie się do bliskości społeczności z Bogiem. Za chwilę ogień i bliskość społeczności z Bogiem. Tutaj widzimy, że Bóg ogłasza swojego Syna, wybranym, umiłowanym w Ewangelii Łukasza. W nim mam upodobanie. Wiemy już, o co chodzi. Tuż za chwilę Syn zostanie złożony w ofierze. Ogień zostanie podłożony pod Synem. Bóg ogłasza nas, i zwróćcie uwagę, Bóg ogłosił Hioba sprawiedliwym. Wiemy, co nadeszło. Nadszedł wściekły ogień. Ale zwróćcie uwagę, co Bóg nam czyni, czy jak Bóg opowiada o nas. Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi. Co to oznacza? To oznacza ucisk, doświadczenie, w którym i my mamy wytrwać jak nasz Pan. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Słuchajcie, jest niebo, ten sam schemat. Jest ogłoszenie, jesteś sprawiedliwy, pojawia się twoja nadzieja. Nadzieja jest chwała Boża, która nadchodzi. A nie tylko to. Zobaczcie, to nie jest koniec. Ten schemat identyczny będzie się rozgrywał i w twoim, i w moim życiu. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję. Widzicie, kiedy Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi, od razu te rzeczy się dzieją. Od razu zaczyna się ogień. Pamiętacie, Bóg ogłosił Kościół sprawiedliwy, od razu podłożył ogień stąpił na Kościół i co następnie się zaczęło dziać? Prześladowania. I Kościół rozproszył się z Jerozolimy pod prześladowaniem. Słuchajcie, ci, którzy chcą, żeby ich modlitwy były wysłuchane, którzy pragną być blisko Boga, muszą przejść tą samą drogą, co Chrystus. Jaka to jest droga? No to jest droga rozczłonkowania, posiekania, złożenia na ołtarzu i podpalenia. Słuchajcie, Hiob przeszedł przez ogień próby w jakim celu? Pewnie nie pamiętacie, co się działo. W pewnym momencie Bóg znowu składa świadectwo o Hiobie. I mu w negatywny sposób teraz mówi, ci przyjaciele, wy nie mówiliście o mnie. Tak tam jest powiedziane. Nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. W taki sposób Bóg podsumowuje całość księgi. I następnie co Hiob robi? Hiob przechodzi przez ogień tej całej męki po to, żeby następnie wstawiać się za swoimi przyjaciółmi do Boga. Większy Hiob, Jezus, przeszedł przez krzyż. Po co? Po to, żeby wstawiać się za swoimi przyjaciółmi, za swoimi braćmi i siostrami u Boga, tudzież dokładnie to czyni w nasze miejsce. Pamiętamy, jeśli tylko cierpliwi jesteśmy w cierpieniu, o tym mówi Hebrajczyków 12 rozdział, jeżeli tylko cierpliwi jesteśmy w cierpieniu, synami jesteśmy. Jesteśmy synami i Bóg nam się ofiarowuje. Bóg daje nam się. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, co się dzieje? Jak już wiemy, to jest ten schemat. Podkłada pod nim ogień. Taka jest kolej rzeczy. Jak to Ewangelia ujmuje? Ewangelia to ujmuje na wiele różnych sposobów, między innymi w taki sposób, ale Ewangelia to ujmuje w taki najbardziej może znany sposób, to jeżeli ktoś chce pójść za mną, co musi zrobić? Musi wziąć mu swój krzyż. Taka jest droga. Tak jak Chrystus biegł, tak i my musimy. No i teraz pytanie jest, od którego zaczęliśmy. No więc jak Bóg traktuje swoich przyjaciół? Ogłasza, że są sprawiedliwymi i podkłada pod nimi ogień? No nie, jak Bóg traktuje swoich przyjaciół? Tak, to prawda. Jak traktuje swoich przyjaciół? No i odpowiedź oczywiście jest, jak swojego syna. Jak swojego syna. Jaka jest lekcja teraz dla nas z tego? No lekcja jest, no ta najtrudniejsza lekcja. Nie powątpiewaj w jego miłość. Dlaczego więc powątpiewasz w jego oddanie? Dlaczego więc powątpiewasz w jego miłość, skoro wiesz doskonale, że tak to działa? I Bóg nie jest jakiś abstrakcyjny, ale niedotknięty przez cierpienie, ale zwróć uwagę, że jego własny syn przeszedł tą samą drogą. Słuchajcie, kochasz Boga? Chcesz podobać się Bogu? No to pytania są takie. Gdzie twoje blizny? Gdzie zapach dymu, ognia? Gdzie smród, można powiedzieć, wnętrzności smoka, którego rozpłatałeś? Chcesz się podobać Bogu? No, taka jest kolej. Gdzie twoje blizny? Innymi słowy, rozumiesz, co się tobie dzieje, co się tobie robi, mówiąc tak czysto po polsku? Cały ten urywek, cały ten schemat jest po to, abyśmy nie zniecierpliwiali się albo nie myśleli, że coś przedziwnego nam się robi. Pamiętacie ten urywek? Nie dziwcie się, że coś, kiedy spotykają was. Chodzi o to, abyśmy zrozumieli, co się nam robi. Słuchajcie, nie ma innej drogi. Jeżeli cenisz sobie bliskość Boga, jego miłość ponad wszystko, no to tak się dzieje. Biblia mówi, jak to niektórzy mówią, że powtarzam może zbyt często, jeszcze trochę, jeszcze trochę. To nie będzie długo, jeszcze trochę. A te próby, to dotkliwe palenie, które cię obecnie pali, skończy się. Co więcej, przyniesie owoc, owoc niewspółmierny do tej próby, której doświadczasz. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją zachętę. Dziękujemy Ci, że coś, co dla świata wydaje się nie do pokonania, przeszkodą, to, o co świat częstokroć rozczaskuje się, a to jest cierpienie, cierpienie, które jest niezrozumiałe, cierpienie, które na nas przychodzi, czy tego chcemy, czy nie, że ta sama rzecz jest właśnie atutem, który głosimy. Że i Ty, Panie Jezu, przez cierpienie przeszedłeś, że Ty wskazałeś drogę, którą i my mamy podążać, po to, aby być blisko Ciebie. Prosimy o Boże, abyśmy w naszym niezrozumieniu częstokroć rozumieli, co się dzieje, abyśmy nie tracili ducha, nie byli niecierpliwi, ale swoje niepojmowanie składali u Ciebie, abyśmy ufali Tobie, abyśmy nie powątpiewali w Twoją miłość, abyśmy wiedzieli, że tak oto wygląda ta droga. Nie może być żadna inna, dlatego że Ty posłałeś swojego Syna, aby ten wytrwale przebiegł tą samą drogą. Dziękujemy Ci jeszcze raz, składamy siebie na dni naszej pielgrzymki w Twoje ręce. Amen.